Sygnały świata. Poznań, Wielkopolska. Pomorska Fundacja Sportu i Turystyki Osób Niepełnosprawnych zaprasza na kursy komputerowe. Arkadiusz Kwieciński.
Są to szkolenia z zakresu tzw. tyfloinformatyki, czyli obsługi komputerów oraz sprzętu specjalistycznego przez osoby niewidome i słabowidzące.
Jaki sprzęt Państwo posiadacie?
Najlepiej, jeżeli osoba ma własny sprzęt na szkoleniu, to znaczy przede wszystkim są to oczywiście to sprzęty przenośne typu laptop, dlatego że wówczas staramy się go dopasować, dostosować do tej osoby, skonfigurować odpowiednio cały sprzęt, tak żeby po prostu osoba, która wyjedzie już ze szkolenia, mogła swobodnie z niego korzystać, ponieważ szkolenie jest przeprowadzane też na sprzęcie naszym, to polega to na tym, że oczywiście uczymy na komputerach. To są najczęściej też komputery przenośne, ale również i stacjonarne oraz dodatkowo sprzęt peryferyjny typu skanery oraz urządzenia wielofunkcyjne.
Pomorska Fundacja Sportu i Turystyki Osób Niepełnosprawnych działa w Gdańsku. To trochę daleko od Poznania, choć ja do Pana dzwonię do Leszna.
Szkolenia przede wszystkim odbywają się w Gdańsku. Tam znajduje się pensjonat, w którym szkolenia przeprowadzamy. I jeżeli osoba jest już zgłoszona do szkolenia i wyjeżdża na takie szkolenie, to trener, między innymi również ja, przyjeżdża do Gdańska i taką osobę szkoli. Działamy na terenie całej Polski i dlatego kierujemy naszą ofertę do wszystkich osób niepełnosprawnych zarejestrowanych przede wszystkim w powiatowych urzędach pracy.
Pomorska Fundacja Sportu i Turystyki Osób Niepełnosprawnych zaprasza na szkolenia komputerowe osoby, które są zarejestrowane w powiatowych urzędach pracy jako osoby poszukujące pracy.
Osoby takie muszą być, tak jak już Pan wspomniał, zarejestrowane jako osoby poszukujące, posiadające status osoby poszukującej pracy w powiatowych urzędach pracy i takie osoby zgłaszają się bądź to do nas zapytaniem, bądź też już bezpośrednio poprzez różnych znajomych, którzy albo słyszeli o naszej fundacji, o naszej ofercie szkoleń, bądź też uczestniczyli w takich szkoleniach i należy złożyć podanie do właśnie odpowiedniego działu szkoleń w takim urzędzie pracy dla miejsca zamieszkania wskazanym, gdyż osobie niepełnosprawnej przysługuje, co tutaj warto zaznaczyć, do 150 godzin szkoleniowych podczas całego okresu bycia zarejestrowanym jako poszukujący. My jako fundacja staramy się wskazywać, pokazywać możliwości znalezienia pracy, miejsca, gdzie mogłyby być zatrudnione. Szkolenie ma na celu osobę niepełnosprawną nauczyć obsługi komputera, co w dalszej części może przyczynić się do znalezienia pracy.
Czy osoba niepełnosprawna ponosi jakąś odpłatność za to szkolenie?
Nie. Osoba niepełnosprawna nie ponosi żadnej odpłatności za to szkolenie, gdyż szkolenie to jest finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Więcej informacji można znaleźć, jeżeli chodzi o szkolenia organizowane przez naszą fundację, na naszej stronie www.fundacjakeja.org.pl. Natomiast namiary do mnie, adres mój mailowy arkadiusz@fundacjakeja.org.pl, a numer telefonu to 662-495-933.
Arkadiusz Kwieciński, Pomorska Fundacja Sportu i Turystyki Osób Niepełnosprawnych Keja.
Dziękuję bardzo i zapraszam wszystkich Państwa na szkolenie Fundacji Keja.
Książka do posłuchania.
Dzień dobry, panie Jerzy.
Dzień dobry.
No ja tak mówię radośnie, bo już lato, prawda? Pogoda nam dopisuje, obojętnie jaka jest, każda jest dobra.
Proponuj. Ciepło.
A wie pan co, jak będziemy tak mówić, że tylko jak jest ciepło, to jest dobrze, ja zaczynam myśleć, że każda pogoda jest dobra. W związku z czym pada
zwłaszcza
dobrze,
nie pada. Zwłaszcza jak pan wyjeżdża często.
Tak, i nie będę ukrywać, że ja lubię, jak jest upał, jest gorąco i wtedy czuję się najbardziej szczęśliwy.
A jak jest zimno, to pan ucieka gdzieś tam na południe Europy.
Jak się uda. A jak mi się nie uda, to próbuję cieszyć się z tego, że jest zimno. To jest może mało odkrywcze, ale kiedy byłem w Japonii i czytałem bardzo dużo o Japończykach, to Japończycy właśnie zakładają to, że mamy się cieszyć i akceptować to, co jest dzisiaj. I to jest ten moment, w którym jesteśmy i nie myślmy, co było wczoraj i co będzie jutro. Ważne jest to, co jest dzisiaj. Pada deszcz? Dobrze. Świeci słońce? Też dobrze.
Czyli dzisiaj o Japonii.
Dzisiaj o Japonii i o książce podróżniczej, którą można przeczytać w naszej ulubionej bibliotece na 59 kasetach.
Cztery ogromne pudła.
Tak, cztery ogromne pudła. I chyba mogę to powiedzieć, że bardzo się cieszę, że kasety jednak będą dostępne dla wszystkich czytających, którzy nie mogą rozstać się starymi magnetofonami kasetowymi, które już z trudem obracają te kasety. Kasety się zrywają, zacierają, ale tak jak niektórzy lubią szum starej płyty, niektórzy lubią zrywające się stare kasety. Bardzo się cieszę, że te książki wróciły i że Biblioteka Raczyńskich...
One były zawsze i pozostają.
Tak, bardzo się z tego cieszę, że one będą dostępne. Od razu powiem, że Szogun Jamesa Clevela, do którego dzisiaj chcę Państwa zachęcać, jest też dostępny w wersji MP3 i pewnie czytak, bo jeżeli jest MP3, to pewnie jest czytak. Jeżeli ktoś nie lubi chodzić do biblioteki, może nie ruszając się z domu, ściągnąć go z internetu, bo też jest w takiej wersji dostępny. Także w różnych rodzajach mediów można słuchać Szoguna Jamesa Clevela, którego czyta Ryszard Nadrowski. 59 kaset dla tych, którzy czytają na kasetach. To ogromnie długa książka, ale od Japonii jest daleko, więc warto czytać długie książki, żeby odczuć tą długą drogę. Clevel w swojej książce opowiada o białym człowieku, który w XVI wieku jest Anglikiem, jest kapitanem statku holenderskich kupców, który dociera w XVI wieku do Japonii. Przypomnę, że Japonię odkryli dla Europejczyków w roku 1540 Portugalczycy, którzy pod koniec XV wieku Vasco da Gama odkrył drogę do Indii. I od tego czasu zaczęło się krótkie, no, prawie stuletnie panowanie Portugalczyków, a później Hiszpanów na wodach mórz azjatyckich. Portugalczycy dotarli do Japonii, oczywiście po to, żeby handlować, za nimi Hiszpanie, a jeszcze troszkę później Anglicy i Holendrzy. I książka opowiada o tym czasie, czyli o XVI wieku, kiedy na ziemiach japońskich rozegrało się coś, co nie jest niestety miłe do słuchania dla Europejczyka, bo opowiada o tym, jak to chrześcijańscy księża z wersji katolickiej, jezuici i franciszkanie, a protestanckiej Anglicy i Holendrzy rywalizowali o duszę, a tak naprawdę o ziemię Japonii. I do czego to doprowadziło? Doprowadziło to do tego, że panujący w Japonii szogun wyrzucił Europejczyków i zamknął Japonię dla białych ludzi, bo uznał, że biali ludzie przynoszą wyłącznie konflikty i religia, którą oni głoszą, jest religią wyłącznie sporu i wojny. Ponieważ na gruncie katolickim franciszkanie i jezuici rywalizowali ze sobą i jak tylko jezuici kogoś nawrócili, to uczyli, że nawracanie przez franciszkanów jest niezgodne z nauką Boga i Bóg jest tylko Bogiem jezuickim. To samo mówili franciszkanie, a jak na to jeszcze nałożyć protestantów, to Japończykom się wszystko w głowie pomyliło. Pomimo, że oni są bardzo, mówię o Japończykach, elastyczni i kiedy przyjęli buddyzm, zaczęli go przyjmować w VI wieku, a tak naprawdę w VIII wieku, to elastycznie połączyli go z swoją pierwotną religią shintoistyczną i wersja japońskiego buddyzmu jest takim w zasadzie połączeniem shinto i buddyzmu, to kiedy przyszło to chrześcijaństwo, przypuszczam, że gdyby chrześcijaństwo było głoszone tak, jak powinno być i co jest podstawą naszej religii, czyli pokojowo, i chrześcijaństwo ma nas nauczyć pokoju i miłosierdzia i miłości z innymi ludźmi, a nie było religią wojny, bo taka wersja niestety w XVI wieku dotarła do Japonii, to mogłoby dojść do przedziwnego połączenia buddyzmu, chrześcijaństwem i shinto. Do tego nie doszło i ta książka opowiada o tym. Jest książką przygodową o Angliku, który ląduje w Japonii, statek się rozbija i próbuje w rzeczywistości japońskiej się odnaleźć. Opowiada o szoku kulturowym, jaki przeżywa. Ponieważ Europejczycy przypływając do Japonii uważali, że oczywiście Japończycy są barbarzyńcami, podobnie jak Chińczycy, których przedtem spotykali Koreańczycy, że to są wszystko żółci barbarzyńcy. Zwyczaje japońskie były dla nich szokiem i ta książka pokazuje, jak ów Anglik zaczyna odkrywać, że ci barbarzyńcy, którzy proponują, żeby codziennie się kąpać, codziennie myć głowę, obcinać paznokcie, że ich medycyna jest bardziej skuteczna od medycyny europejskiej, wcale nie są takimi barbarzyńcami. I ceremonie japońskie i bardzo sztywna etykieta wcale nie jest pozbawiona sensu, że bezpośrednia prostacka impertynenckość żeglarzy, a wyobraźmy sobie, kto przypływał na tych statkach. Nie przypływała śmietanka intelektualna Europy, ale przypływali ludzie, którzy byli gotowi na wszystko. Z trzech statków, które wypływały, wracał jeden ze 170 osób z załogi, wracało 15, bo to byli ludzie, którzy chcieli zdobyć fortunę, to byli grabieżcy. W związku z czym ich poziom kultury, osobistej był różny i w zdarzeniu z Japończykami, jeżeli ktoś myślał, atakował osobę z pilot, to zdarzenie nie było zbyt dobre dla Europejczyków. I ów pilot zaczyna się Japonią fascynować. Przeżywa pierwszą fascynację i odkrycie właśnie czystością, etykietą, prostymi zachowaniami Japończyków i dopiero później odkrywa to, co odkrywa każdy, kto jedzie do Japonii, że po tym pierwszym szoku jest krótki okres zachwytu, a później zaczynamy odkrywać, że Japończycy też są normalnymi ludźmi, którzy mają swoje emocje, które je bardzo starannie kryją i robią wszystko, żebyśmy ich nie znali, ale mają nimi i w życiu codziennym. To Japończycy uważają nas za barbarzyńców do dzisiaj. Japończycy są okrutnymi rasistami, to znaczy z naszego punktu widzenia, bo Japończycy uważają, że są narodem, który został wybrany przez bogów. Japonia została stworzona z śliny bogów. Cesarz jest potomkiem bogów i oni są wyspą wybraną przez bogów. W związku z czym oni wszystko tak naprawdę wiedzą najlepiej. Jeśli przypadkowo się zdarzy tak, że to akurat statki, które owi biali barbarzyńcy przyprowadzili, są szybsze, że mają działa, których Japończycy nie mieli, że mają broń palną, którą się przejęli od białych ludzi, to szybko tego się uczą, uważając, że to bogowie przysłali tych białych barbarzyńców, trzeba ich wykorzystać, ich wiedzę, ale to nie znaczy, że oni są od nas mądrzejsi, lepsi. To zderzenie kulturowe jest bardzo zręcznie przez Klewele opisywane, wplecione w akcję przygodową. Jeżeli ktoś lubi akcję książek przygodowych, bardzo wiele bitw, bardzo wiele spisków, bo to jest okres XVI wieku, kiedy trzy rody japońskie walczą o zjednoczenie Japonii, czyli w zasadzie jest jedna wielka, nieustająca wojna, ta wprost na polu bitwy, ale też wojna szpiegów, wojna polityczna, zawierania i zrywania sojuszy. To będzie szczęśliwy, jeżeli ktoś takie książki historyczne lubi. Jeżeli ktoś lubi książki romansowe, to ta książka opowiada o miłości owego angielskiego pilota do Japonki, którą tam poznał i która była jego tłumaczem. A jeżeli ktoś lubi książki o zderzeniu kultur, to ta książka poza warstwą przygodową przynosi bardzo dużo dość rzetelnych wiadomości o Japonii i Japonii i tej przeszłej i tego, co możemy do dzisiaj we współczesnej Japonii odnajdywać z tej Japonii XVI wieku. A japońskie społeczeństwo jest bardzo tradycyjne i dużo przechowało zwyczajów, sposobu myślenia z tamtego czasu. Dużo więcej niż nasze społeczeństwo, myślę o Polakach. Dlatego po Jamesa Clevela warto sięgnąć i na 59 kasetach odbyć długą podróż do Japonii, jeżeli ktoś z Państwa nie wybiera się tam naprawdę, a polecam. Samoloty latają już 9 godzin, a nie jak kiedyś 30, w związku z tym należy wsiąść, polecieć i sprawdzić, czy James Clevel w swojej książce Szogun opowiada prawdę.
Co udało się Pawłowi Kamzie w wyprawie do Japonii i z książką Szogun
Jamesa Clevela.
59 kaset czyta Ryszard Nadrowski. Po tę książkę zapraszamy do Biblioteki Książki Mówionej w Poznaniu przy ulicy Mielżyńskiego 27/29. To wydanie Sygnałów Świata znajdziecie Państwo na stronie internetowej Radio Merkuriusz w poniedziałek, a na kolejne zapraszamy za tydzień, w niedzielę o 8:25. Irena Goszczyńska i Jerzy Łączny. Do usłyszenia.
Zapamiętaj 83 24 324. Telefon dla osób niepełnosprawnych wzrokowo. 8-324-324. Czynny w każdy poniedziałek od 15 do 21. 8-324-324.